Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Zróbmy wszystko, aby dzieci mogły zawsze patrzeć na dorosłych uśmiechnięte, powiedział papież do uczestników Międzynarodowej Konferencji o Bezpieczeństwie Nieletnich w Internecie.
Wstyd z powodu grzechów jest łaską, otwiera drogę do uzdrowienia, mówił Franciszek na porannej Eucharystii.
Arcybiskup Gondecki zapowiedział rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
Witamy Państwa 6 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Co robimy, aby dzieci mogły patrzeć na nas uśmiechnięte i aby zachowały spojrzenie czyste, pełne ufności i nadziei? Co robimy, aby nie zabrano im tego światła, aby ten wzrok nie został zamglony i zepsuty tym, co zobaczy w sieci internetowej, która stanie się integralną i bardzo ważną częścią ich życiowego środowiska? Pytał papież uczestników kongresu poświęconego godności dzieci w świecie cyfrowym. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie.
W skierowanym do nich przemówieniu Ojciec Święty zwrócił uwagę na tworzący się świat, który poprzez nowe środki przekazu zmienia nasz sposób myślenia i bycia oraz wpływa na rozumienie ludzkich możliwości. I choć z jednej strony człowiek jest tym zachwycony, widząc w tym wielki potencjał, to z drugiej strony wzbudza to wątpliwości, a nawet strach, patrząc na szybkość rozwoju i nowe, nieprzewidywalne i niejednokrotnie negatywne konsekwencje.
Ponad 1/4 użytkowników internetu stanowią nieletni. Należy więc mieć oczy szeroko otwarte i nie ukrywać prawdy, która bywa nieprzyjemna i której nie chce się nazwać. W sieci bowiem rozprzestrzeniają się bardzo negatywne treści, takie jak pornografia, rozsyłanie między młodymi erotycznych zdjęć, filmików, tekstów, aż po działanie grup przestępczych, które wykorzystują ją do handlu ludźmi, prostytucji czy pokazywania na żywo nadużyć i przemocy seksualnej na nieletnich. Sieć internetowa ma więc także swoją bardzo ciemną stronę, gdzie zło znajduje ciągle nowe i coraz bardziej skuteczne sposoby działania, staje się wszechobecne i powszechne, powiedział papież. Potrzeba więc wspólnego działania, bo żadna władza sama nie jest w stanie podołać temu wyzwaniu.
Ma non dobbiamo lasciarci dominare dalla paura.
Nie pozwólmy, aby zdominował nas strach, który zawsze jest złym doradcą. Nie pozwólmy, aby sparaliżowała nas świadomość niemożności, która daje o sobie znać wobec trudności w tym względzie. Jesteśmy wezwani do wzajemnego mobilizowania się, wiedząc, że potrzebujemy jedni drugich, aby szukać i znaleźć odpowiednie drogi i rozwiązania do dania słusznych odpowiedzi.
Odnosząc się do opinii mówiących, że internet jest królestwem wolności, papież nazwał je ideologiczną i mityczną wizją sieci. Zaznaczył, że swobodna wymiana myśli jest wielkim dobrem, ale jednocześnie pojawiły się nowe narzędzia dla straszliwych, nielegalnych działań, takich jak wyzysk i obraza godności małoletnich, demoralizacja ich umysłów i przemoc na ich ciałach. Nie jest to korzystanie z wolności, ale przestępstwo, przeciw któremu należy podejmować mądre i stanowcze działania, poszerzając współpracę między rządami i siłami porządkowymi.
Mówiąc o zaangażowaniu Kościoła w ochronę godności małoletnich, Ojciec Święty stwierdził:
Come tutti sappiamo, la Chiesa Cattolica negli anni recenti.
Jak wszyscy wiemy, Kościół katolicki w ostatnich latach coraz bardziej uświadomił sobie, że nie zatroszczył się dostatecznie o ochronę małoletnich. Zostały ujawnione bardzo poważne fakty, za które musieliśmy uznać swoją odpowiedzialność wobec Boga, ofiar i opinii publicznej. Właśnie dlatego z powodu dramatycznych doświadczeń i nabytych kompetencji w trudzie nawrócenia i oczyszczenia, Kościół odczuwa dziś szczególnie palący obowiązek, aby angażować się w sposób coraz głębszy i dalekowzroczny na rzecz ochrony nieletnich i ich godności, nie tylko w swoim łonie, ale w całym społeczeństwie i na całym świecie.
Papież przyjął na audiencji premiera Litwy. Saulius Skvernelis spotkał się następnie z watykańskim sekretarzem stanu, któremu towarzyszył podsekretarz do spraw relacji z państwami.
Jak informuje komunikat prasowy, w czasie serdecznych rozmów wyrażono zadowolenie z dobrych relacji dwustronnych i pozytywnego, trwającego od wieków wkładu Kościoła katolickiego w życie litewskiego społeczeństwa. W tym kontekście wspomniano o niedawnej beatyfikacji biskupa Teofila Matulionisa, wieloletniego więźnia radzieckich łagrów. Rozmawiano ponadto o rozwoju integracji europejskiej, emigracji młodych i przyjmowaniu imigrantów oraz o pokoju i bezpieczeństwie na szczeblu regionalnym i międzynarodowym.
Panu Bogu należna jest sprawiedliwość, nam zaś rumieniec wstydu na twarzy. Tymi słowami prorok Baruch w dzisiejszym pierwszym czytaniu mówi nam o nieposłuszeństwie wobec prawa Bożego, czyli o grzechu, a jednocześnie pokazuje, w jaki sposób prosić o przebaczenie. Oto myśl przewodnia homilii papieża z porannej mszy w domu świętej Marty. Franciszek rozważa dzisiejsze pierwsze czytanie, koncentrując się przede wszystkim na rzeczywistości grzechu, który jest udziałem wszystkich ludzi.
Nessuno può dire io sono giusto, io non sono come quello, come quello.
Nikt nie może powiedzieć, jestem bez winy lub nie jestem taki jak ten czy tamten. Jestem grzesznikiem. Powiedziałbym, że grzesznicy to jest właściwie pierwsze imię nas wszystkich. A dlaczego jesteśmy grzesznikami? Staliśmy się nieposłuszni, zawsze względem Pana. Coś nam polecił, a my zrobiliśmy co innego. Nie słuchaliśmy głosu Pana. Mówił do nas wiele razy. W naszym życiu każdy może się zastanowić, ile razy Pan mówił do mnie, ile razy nie słuchałem. Przemawiał przez rodziców, rodzinę, katechetę, w kościele, w kazaniach, także w naszych sercach.
W księdze Barucha czytamy, że to z powodu grzechu wrócili do zamysłów swego złego serca, ponieważ grzech niszczy serce, rujnuje życie, rujnuje duszę, osłabia, czyni ją chorą, ale pozostaje zawsze grzechem w stosunku do Boga.
Non è una macchia da toglierti.
To nie jest plama, którą można usunąć. Gdyby to była plama, wystarczyłoby pójść do pralni i wyczyścić. Nie. Grzech jest buntem przeciw Panu, jest zły sam w sobie, ale zły wobec Pana, który jest dobry. I jeśli tak traktuję moje grzechy, to zamiast wpadania w depresję, odczuwam wielki wstyd, hańbę, o której mówi prorok Baruch. Wstyd jest łaską.
Na zakończenie swej refleksji Franciszek zwrócił się do nas, abyśmy zawstydzili się przed Panem z powodu naszych grzechów i prosili o uzdrowienie.
Kiedy Pan widzi nas zawstydzonych z powodu tego, co zrobiliśmy i pokornie proszących o przebaczenie, On, który jest wszechmogący, gładzi grzech, obejmuje nas, przytula i przebacza nam. To jest właśnie droga do przebaczenia, której uczy nas dzisiaj prorok Baruch. Wychwalajmy dziś Pana, ponieważ zechciał objawić swoją wszechmoc właśnie w miłosierdziu i przebaczeniu.
To przerażające i niewiarygodne, że w naszym kraju są gdzieś ludzie, którzy nie mogą znieść, że ktoś jest szczęśliwy, że doświadcza prostej radości w poświęcaniu się dla innych. Dlatego niszczą i zabijają, dopuszczają się bestialskich mordów, a potem sami odbierają sobie życie, aby podobać się Bogu. Mówił arcybiskup Georges Pontier podczas pogrzebu dwóch młodych kobiet zamordowanych w ubiegłą niedzielę w Marsylii przez algierskiego islamistę. Arcybiskup tego miasta, zarazem przewodniczący Episkopatu Francji, podkreślił, że wykrzykiwanie imienia Boga w chwili, gdy odbiera się życie jego dzieciom, jest po prostu oszustwem.
W homilii mszy pogrzebowej przywołał doświadczenie opisywane w Księdze Lamentacji: pozbawiłeś mą duszę spokoju, zapomniałem o szczęściu. To doświadczenie, jak przyznał, musi być również udziałem krewnych Moran i Laury. Zapewnił, że wszyscy, którzy tak licznie uczestniczą w tym pogrzebie, chcą wraz z nimi nieść to ciężkie brzemię.
Arcybiskup Pontier mówił o wielkoduszności zamordowanych dziewcząt, o tym, jak przygotowywały się do posługi chorym, o ich zaangażowaniu w skauting i opiekę nad dziećmi. Podkreślił, że ich zabójstwo pozostanie na zawsze wydarzeniem niepojętym, bulwersującym, odrażającym i bezgranicznie bolesnym.
Kościoły wschodnie znajdują się dziś w przełomowej chwili swych dziejów. Ich wierni masowo opuszczają swe rodzime ziemie i przenoszą się na zachód, alarmuje prefekt Watykańskiej Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Zdaniem kardynała Leonarda Sandriego wspólnoty te nie są jednak skazane na wymarcie. Przetrwają w nowych warunkach, jeśli wytrwają w przywiązaniu do swej wiary, tradycji i świętych. Co więcej, dzięki takiej postawie mogą się stać prawdziwymi misjonarzami w nowym środowisku, mówi kardynał Sandri.
Wojny, kataklizmy, akty przemocy i terroryzm, zagłada całych miast. Wszystko to sprawiło, że z Bliskiego Wschodu wyjechali chrześcijanie. I dziś paradoksalnie często dany Kościół Wschodni więcej ma wyznawców za granicą niż w kraju pochodzenia. Nic dziwnego, że w takiej sytuacji bardzo nas niepokoi przetrwanie tych kościołów na Bliskim Wschodzie, ale także w Europie Wschodniej. Na skutek migracji zaczyna brakować tych chrześcijan w ich tradycyjnych ośrodkach. Natomiast przybywa ich w świecie zachodnim. Ale jest nadzieja, że staną się oni prawdziwymi misjonarzami na Zachodzie, gdzie zapomniano o Bogu, gdzie lekceważy się wiarę, a Bogu odmawia się centralnego miejsca. Zależy nam na ich przemianie w misjonarzy, nie w prozelitów, ale w ludzi, którzy słowem i życiem będą świadczyć o otrzymanej wierze.
Irlandzki premier zamierza przeprowadzić w przyszłym roku referendum w sprawie konstytucyjnego zakazu aborcji. Okazuje się jednak, że tylko 24% Irlandczyków opowiada się za legalizacją aborcji na życzenie.
Aktualnie w Irlandii aborcja jest możliwa jedynie w przypadku, gdy ciąża w sposób bezpośredni zagraża życiu matki. W Konstytucji od 1983 roku istnieje zapis, który zrównuje prawa matki i nienarodzonego dziecka. I właśnie tego zapisu ma dotyczyć referendum. Jak podaje The Guardian, za jego usunięciem opowiada się 70% społeczeństwa. Umożliwiłoby to liberalizację prawa aborcyjnego. Jednak Irlandczycy zgadzają się dziś jedynie na dopuszczalność aborcji w przypadku gwałtu, poważnych schorzeń dziecka czy zagrożenia życia matki. Opowiada się za tym 57% badanych. Na aborcję na życzenie do 22 tygodnia ciąży zgadza się jedynie co czwarty Irlandczyk.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, zapowiedział rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Przewodniczący Episkopatu Polski poinformował o tym podczas sesji naukowej w Belwederze, która poświęcona była tej wyjątkowej postaci w historii Kościoła w Polsce.
Zamierzamy właśnie w archidiecezji poznańskiej otworzyć ten przewód beatyfikacyjny na poziomie diecezjalnym księdza arcybiskupa Baraniaka, tak żeby doprowadzić przynajmniej do tego tytułu sługi Bożego, żeby wskazać też na jedną z 90 kilku postaci biskupów i arcybiskupów poznańskich, którzy przeszli przez tę ziemię, zostawiając wybitny ślad w historii ojczyzny i Kościoła.
Arcybiskup Baraniak to sekretarz dwóch prymasów Polski, kardynała Augusta Chlonda i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był także metropolitą poznańskim. Aresztowany wraz z prymasem Wyszyńskim spędził w więzieniu 27 miesięcy. Był wielokrotnie przesłuchiwany i torturowany fizycznie i psychicznie. Zmarł 13 sierpnia 1977 roku. W Warszawie zakończył się pierwszy festiwal katolickiej nauki społecznej. Dwudniowe wydarzenie zorganizowane zostało przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i włoską fundację Giuseppe Toniolo. Na hasło festiwalu wybrano słowa od teorii do praktyki, mówi Tomasz Nakielski, prezes Stowarzyszenia Civitas Christiana.
Gdyby te wnioski, gdyby tego typu przedsięwzięcia jak Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej sprawiły, że politycy zaczną znowu myśleć w kategoriach dobra wspólnego, a nie dobra partyjnego, dobra partykularnego, to by było pięknie, to by było już spełnienie naszych marzeń.
Podczas festiwalu przedstawiciele środowisk społecznych, naukowych, politycznych i biznesowych dyskutowali o obecności kościelnego nauczania w działalności społecznej.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.